też bracia i siostry, jest rzeczą zaskakującą, że na rozpoczęcie tej uroczystości zesłania Ducha Świętego Kościół daje nam jako czytanie opowieść o wieży Babel. Dlaczego? Ponieważ to, co tam się dzieje, jest dokładnym przeciwieństwem tego, co sprawia Duch Święty. Kościół chce nam pokazać stan świata, stan człowieka, który pozbawiony jest Ducha Świętego. Po grzechu pierworodnym człowiek, który utracił oparcie w Bogu, oparcie w miłości Boga, musi sobie jakoś zapewnić miłość, jedność pomiędzy sobą. I to ludzie od tamtych czasów, od grzechu pierworodnego, starają się czynić na przeróżne sposoby. Gdyby przejrzeć historię świata, historię idei, zobaczylibyśmy, że te ideologie, które znamy z XX wieku, to zaledwie niewielka część ideologii, jakie ludzie tworzyli sobie od najdalszej starożytności. I punktem do wyjścia tworzenia ideologii, a więc pewnych systemów myślowych, które potem starano się przekładać na życie, zawsze stawały się jakieś wynalazki, jakieś odkrycia. Tu akurat, gdy chodzi o opowiadanie o wieży Babel, takim odkryciem było wynalezienie cegły i smoły, nowych materiałów budowlanych, dzięki którym można było budować potężniejsze budowle niż wcześniej. I ci, którzy to wynaleźli, doszli do wniosku, że można to wykorzystać, aby się zjednoczyć, aby żyć już w jedności i pokoju, aby się ludzie nie pogubili. Stworzyli sobie system oparty o te wynalazki, który miał im zapewnić szczęście na ziemi. Cały czas jednak pamiętajmy, że jest to szczęście człowieka, który jest po grzechu pierworodnym, który nie opiera się o Boga, który nie wierzy w miłość Boga. I nawet jeśli przyjmuje istnienie bogów czy Boga, to po to, aby ci bogowie czy Bóg jemu służyli. Aby byli częścią jego systemu, jego ideologii. Bywają ideologie, które niby Boga wyrzucają, ale zawsze w coś wierzą. Przynajmniej w postęp. Jak to jest dziś? I to czytanie nam mówi, że ta ideologia ówczesna, jak zresztą i każda późniejsza, ponosi sromotną klęskę. Że niby mieli ten sam język, ten sam system, niby się dogadywali, ale wszystko się rozproszyło. Myśmy sami tego doświadczyli w wieku XX. Jedni doświadczyli tego poprzez faszyzm, inni poprzez komunizm. Teraz mamy kolejną ideologię, która też chce zapewnić szczęście. Tak zwany liberalizm, który również niszczy człowieka. Widać to po straszliwej ilości ofiar skrywanych pod postacią pewnego humanitaryzmu, praw człowieka nawet. Ale przecież sami jesteśmy świadomi, ile ta ideologia przynosi ofiar w postaci aborcji, w postaci eutanazji. Ale nie tylko, także samobójstw. To jest jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w naszej zachodniej cywilizacji. Pan Bóg przychodzi, aby te ideologie zmiatać, aby pokazywać ich bezsens, aby człowiek nawrócił się do Niego i aby otworzył się na Niego. I to prawda, że po każdej takiej klęsce, tak jak w Niemczech, po nazizmie, po II wojnie światowej, był powrót do kościołów, ale potem stworzono nową ideologię i ludzie wyszli z kościołów. Podobnie było i u nas po upadku komunizmu. Teraz znów dzieje się inaczej. Ludzie zaczynają odchodzić. I tak aż do następnej klęski, kiedy człowiek jest przerażony tym, co sam sobie stworzył. Że chcąc stworzyć niebo i raj na ziemi, w istocie tworzy sobie piekło. Zawsze jest tak, jeśli nie opiera się o Boga. Błogosławiona Salomea bardzo mocno sama tego doświadczyła w swoim życiu. Bo też i XIII wiek, kiedy żyła, nie był wolny od ideologii. Innego typu oczywiście. Sama stała się igraszką tych ideologii, którą wyznawał zarówno jej ojciec Leszek Biały, jak i król Węgier Andrzej. Chodziło o to, aby zjednoczyć narody europejskie, jak to wtedy bywało, poprzez małżeństwa. I ją, kilkuletnią dziewczynkę, wydano za kilkunastoletniego księcia węgierskiego, po to, aby uczynić ich potem królem i królową królestwa Galicji. Potem to nazwano Galicją. Ale nic z tego nie wyszło. I on, i ona się nacierpieli. Zresztą jej mąż, którego w pewnym momencie pokochała też, zginął w czasie bitwy. Ale Pan Bóg wybrał ją. Pan Bóg zawsze wybiera sobie ludzi, aby dokonywali pewnych dzieł w historii zbawienia. Wybrał ją. Wybrał ją, a była pierwszą klaryską w Polsce. I już jako dziewczynka pragnęła poświęcenia Bogu. Dlatego przekonała swojego męża, aby żyć w małżeństwie w czystości. On się na to zgodził. A potem, kiedy to małżeństwo tragicznie się zakończyło, stała się pierwszą klaryską. Żyjąc w umartwieniu, żyjąc dla Boga i jak słyszeliśmy w tej intencji mszy świętej, modliła się za naród polski, za ojczyznę. I ta jej modlitwa, to jej życie w umartwieniu, to jej życie, które skądże się brało, skąd ta młoda dziewczyna, która była miotana poprzez ówczesne ideologie, ówczesne układy polityczne, wydawać mi się mogło, była igraszką tychże układów. Skąd ona miała takie pragnienie? No właśnie stąd, że z prostotą otwierała się na Ducha Świętego, który jej dawał moc, aby trwać, aby przekonywać innych, aby się modlić, aby ofiarować swoje życie, które potem Pan Bóg przypieczętował. Bo przecież to, że ona została beatyfikowana dopiero 300 lat później po swojej śmierci, nie wzięło się znikąd. Ludzie po kilkudziesięciu latach już zapominają o kimś, kto owszem, może czegoś dokonał, ale potem przychodzą nowe czasy. Jej czasy nie minęły. Dlaczego nie minęły? Dlatego, że żyła mocą Boga. Święci żyją dalej. Pełnią swoją misję dalej, przez wieki. Tak czyniła i ona, poprzez cuda, które dokonywały się i w tym miejscu, w tym kościele i w kościele ojców franciszkanów, gdzie znajdowały się jej relikwie przez długie wieki. Aż Kościół uznał to i ją beatyfikował, dając nam ją jako patronkę, także jako wspomożycielkę w tej modlitwie za naród, za ojczyznę, o jedność. W niej rzeczywiście, w jej słabości, młodej dziewczyny, dokonywało się to, o czym mówi święty Paweł. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Bo nawet gdy nie umiemy się modlić jak trzeba, Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Największą, najgłębszą istotą modlitwy chrześcijańskiej jest powierzyć się. Nie tyle mówić słowa, nie tyle przekonywać Pana Boga, może nawet nie tyle dziękować, co też jest oczywiście ważne, ale powierzyć się. Dać swój czas i swoje życie Panu Bogu, aby On mógł nas przemieniać, aby mógł przez nas działać. Bo jak mówi Jezus Chrystus, jeśli ktoś jest spragniony i wierzy we mnie, nie w swoje siły, nie w układy, nie w ludzkie możliwości, niech przyjdzie do mnie i pije. Niech czerpie ze mnie. Bo jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Stanie się błogosławieństwem dla innych. Sam, czerpiąc Chrystusa, stanie się źródłem. I to widzimy w życiu błogosławionej Salomei. Jak też w życiu innych świętych. Mówi apostoł, komentując słowa Jezusa, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. My się tu gromadzimy w tej Wigilii Zesłania Ducha Świętego, prosząc o Ducha Świętego dla nas. Prosząc też o to, abyśmy się na tego Ducha Świętego otwierali, abyśmy z Niego czerpali, sami stawali się źródłem, tak jak ta nasza patronka, pierwsza polska klaryska, błogosławiona Salomea. Amen.